Otwórzcie wasze Biblię, jeżeli takowe posiadacie ze sobą. Otwórzcie na psalm 9. Zeszłym razem był psalm 8, dzisiaj będzie psalm 9. I może przeczytam 3 pierwsze wersety. Przewodnikowi chóru na nutę umieraj za syna psalm Dawidowy. Będę Cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim. Będę opowiadał wszystkie cuda Twoje. Będę się weselił i radował w Tobie. Będę opiewał imię Twoje najwyższe. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za słowo, które nam dałeś, za objawienie, dzięki któremu mamy życie, dzięki któremu w tym świecie ciemności i świecie, który się jawi dla nas jako jakaś czysta przypadkowość, bezsensowny chaos, że w tym świecie możemy mieć światło i poznanie, że w tym świecie możemy mieć nadzieję, która nie zawodzi. Prosimy Ciebie, abyś zechciał pocieszyć nasze serca, abyś zechciał umocnić nasze serca w nadziei, którą również będziemy w stanie zabrać dla tych, czy do tych, którzy są wokół nas. Amen. Tak więc psalm 9. Trzeba będzie kupić nowy podium, bo to już się rozpada. Zobaczcie. Teraz wszystko balansuje. Słuchajcie, psalm 9 jest bardzo precyzyjnie skonstruowany. Jest tutaj naprawdę znajduje się 10 czterowersetowych zwrotek i każda zwrotka zaczyna się od kolejnej litery alfabetu hebrajskiego. Co więcej, psalm 9 i 10 tworzą jak gdyby jedną całość, dlatego że ta struktura następnie przechodzi z psalmu 9 i w dalszym ciągu jest kontynuowana i znajduje swoją konkluzję w psalmie 10. Tak więc, jak powiedziałem, psalm ma bardzo, bardzo precyzyjną konstrukcję i również jest w nim jakiś postęp, jakiś rozwój, który psalmista zawarł i również w tym znajduje się jakieś pouczenie. Ale zobaczcie, psalm rozpoczyna się od tych dwóch wersetów, które przeczytałem, że będę Cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim. Będę opowiadał wszystkie cuda Twoje. Będę się weselił i radował w Tobie. Będę opiewał imię Twoje, o Najwyższe. Zwróćcie uwagę, że jak cała Biblia, podobnie ten psalm, zwraca uwagę, że sława, która należy się Bogu, jest całkowita. Czyli można powiedzieć, że na tym świecie tak naprawdę nie ma żadnej neutralności. Nie ma i nie powinno być jakiejś dziedziny czy kawałka naszego serca czy życia, które nie chwali Boga albo które w jakiś sposób jest niezależne, neutralne od Niego. Ale cała cześć należy się Bogu, całym naszym sercem powinniśmy Mu oddawać cześć. Ale te pierwsze wersety tak naprawdę odpowiadają na to podstawowe pytanie, które zadajemy sobie przez całe nasze życie i na które co więcej, co gorsza, można powiedzieć czasami w niektórych przypadkach, co gorsza odpowiadamy całym naszym życiem. A pytanie brzmi, kto jest naszym wybawieniem? Kto jest Twoim ratunkiem? Gdzie uciekasz się w poszukiwaniu nadziei? Pamiętacie ewangeliczne stwierdzenie, że gdzie jest Twój skarb, tam znajdziesz i tą drugą rzecz, czyli serce swoje. To, co naprawdę jest Twoim ratunkiem, co naprawdę jest Twoją nadzieją, to tam dokładnie znajduje się Twoje serce. W chwilach próby, pisze psalmista, to właśnie Bóg jest naszym zbawieniem, to właśnie On nas wybawia. Tak więc ten psalm rozpoczyna się od wdzięczności, czy można powiedzieć hymnem wdzięczności, czy eksplozją wdzięczności. Jak to wielokrotnie pewnie słyszeliście, że nie ma chyba bardziej oczywistego wskaźnika naszej duchowości niż właśnie wdzięczność. Zwróćcie uwagę, popatrzcie na swoje życie, zwróćcie uwagę, czy rzeczywiście akurat właśnie tak się nie dzieje. Że jeżeli zaczyna brakować w naszym życiu, w Twoim życiu wdzięczności, to w ogóle ogólnie rzecz biorąc, cała nasza sytuacja duchowa nie wygląda za dobrze. Zaczyna się zgorzknienie, zaczyna się narzekanie, zaczyna się jakiś gruntowny pesymizm i w rezultacie zaczyna się odejście od Boga. Nasza perspektywa zaczyna się w bardzo dziwny, bardzo mocny sposób wykrzywiać. Prawda jest taka, że możemy być umęczeni. Prawda jest taka, że możemy być zdezorientowani, ale pytanie jest wciąż, czy jesteśmy wdzięczni. Czy jesteśmy wdzięczni nawet pośrodku takich dziwnych sytuacji. Pamiętacie pewnie, że cała Księga Kaznodziei Salomona właśnie traktuje o tej jednej rzeczy. Tak naprawdę te ciągłe refreny, te ciągłe podsumowania, te ciągłe zachęty, ta zachęta, która co jakiś czas się pojawia w tej księdze, to właśnie to jest zachęta do tej takiej zwykłej, prostej wdzięczności. Wdzięczności, którą tak naprawdę można sprowadzić do jedzenia i picia. I nic więc dziwnego, że właśnie w Bożej mądrości to właśnie te znaki, jedzenie i picie, ustanowił jako zachętę dla nas na cały tydzień, abyśmy byli wdzięczni. Ale psalm postępuje dalej. I tak naprawdę te dwa pierwsze wersety, czyli mam na myśli werset drugi i trzeci, tak naprawdę jest tylko wstępem. Wstępem, który w jakiś sposób stoi w oddzieleniu od reszty struktury tego psalmu. Dlatego, że ten właściwy, ta właściwa struktura rozpoczyna się od wersetu czwartego. Czyli wdzięczność Bogu, ale wdzięczność za co? I widzicie, nawet fabuła, jak gdyby, tego psalmu wskazuje, że nie wszystko dobrze się układało, nie wszystko było tak, jak należy, ale pojawiły się zagrożenia w życiu Dawida, które usiłowały go zniszczyć. Jednak Dawid nie porzucił swojej nadziei. I teraz werset czwarty mówi dokładnie, za co psalmista wywyższa i dziękuję Bogu. Bo cofnęli się nieprzyjaciele moi, potknęli się i poginęli przed obliczem Twoim, gdyż Ty wydałeś wyrok i sąd korzystny dla mnie. Zasiadłeś na tronie sędziego sprawiedliwego, zgromiłeś narody, zgubiłeś bezbożnych, imię ich wymazałeś na wieki wieków. Klęskę ponieśli nieprzyjaciele, nigdy nie podniosą się z ruin. Miasta zburzyłeś, pamięć ich zginęła. I zobaczcie, tak jak czwarty werset mówi, cała ta wdzięczność, zresztą tam mamy połączenie przy pomocy słowa bo, cała ta wdzięczność jest za ratunek, którym Bóg wyratował Dawida. Bo cofnęli się nieprzyjaciele moi, potknęli i poginęli przed obliczem Twoim. Słuchajcie, trudno nie potknąć się, idąc do tyłu. Tak więc kiedy ci się cofnęli, kiedy przeraził ich majestat Boży, nic dziwnego, że potknęli się i upadli. Słuchajcie, tutaj w tych wersetach może od razu to się nie udziela natychmiastowo, o co tak naprawdę chodzi w tych wersetach, ale jest główna rzecz, która o dziwo, którą psalmista zajmuje się na dzień dobry, na samym początku, czyli to pierwsze wyzwanie, jedno z najpoważniejszych wyzwań, z którym mamy do czynienia w naszej codzienności, w naszej pobożności. Widzimy pierwszą taktykę szatana. I ta pierwsza taktyka szatana opisana w tych wersetach to szatan to oskarżyciel. Szatan to oskarżyciel. Innymi słowy, szatan akurat nie wierzy w ciebie, nie wierzy w twoje powodzenie, nie wierzy w twój sukces. Szatan chce jedynie pognębić i zniechęcić. Szatan chce jedynie przypominać ci o tym, co zrobiłeś, co zrobiłaś. Chce ci przypominać o tym, co tak naprawdę, jaki jesteś naprawdę. To są słowa, które często pewnie słyszycie, kiedy nas oskarża. Słuchajcie, jest taki dobry film z Robertem Redfordem, Twierdza. I chyba Twierdza się nazywa, tak? Mariusz, pamiętasz? Twierdza się nazywa. I tam mamy dwóch, jeden jest więzień, Robert Redford, który ujmuje się za niesłusznie gnębionymi, czy w niesłuszny sposób gnębionymi więźniami. Podczas gdy jest druga postać, postać iście szatańska, czyli dyrektor więzienia. I dyrektor więzienia mówi, że to, kiedy on czasami, czy to, co próbuje przypomnieć tym więźniom, czy to, czym on siebie zachęca pracy, to jest otworzenie akt każdego więźnia i przypominanie tego, co najgorsze w nich jest. On nie widzi w nich nic dobrego, ale widzi w nich tylko to, co najgorsze i ciągle im i sobie przypomina o tym, co jest najgorsze w ich życiu. Słuchajcie, podobnie robi szatan. Jesteś do niczego, chce ciebie pognębić, chce ciebie zniechęcić. I teraz główną linią ataku szatana, nic dziwnego, jest właśnie twoja relacja z Bogiem. Tak więc jeżeli chce ciebie zniechęcić, to nie tylko chce ciebie zniechęcić, że jeśli chodzi o twoje obdarowania, twoje grzechy i tak dalej, ale tu nie chodzi o twoje grzechy jako takie, czy twoje przewinienia, ale głównie chodzi o twoją relację z Bogiem. Teraz zwróćcie uwagę, patrzcie, macie wiele, wiele stron, gdzie możecie rozpatrywać, jak przebiegły, jak doskonały w swoich taktykach jest szatan, czyli Księga Hioba. Cała Księga Hioba dokładnie traktuje o tym. Traktuje o tym, aby nadwyrężyć, podważyć jego relację z Bogiem. Bóg ciebie nie lubi. Bóg nie może ciebie lubić. Bóg ma po tym, co zrobiłeś, po tym, co zrobiłaś, no to jest naprawdę strasznie naiwne. Zakładasz strasznie wiele, myśląc, że Bóg wciąż ciebie będzie wspierał. Oczywiście ludzie w kościele może cię wspierają, ale tylko dlatego, że ciebie nie znają. Nie widzą niektórych momentów, na przykład w życiu domowym. Podczas gdy Bóg zna ciebie doskonale i jakże on może cię lubić. Także to jest ulubiona taktyka szatana i zobaczcie, nic dziwnego, że znajduje ona odpowiedź w 5 wersecie. Gdyż ty wydałeś wyrok i sąd korzystny dla mnie. Zasiadłeś na tronie sędziego sprawiedliwego. Tak więc są ci, którzy oskarżają, są ci, którzy bez przerwy będą właśnie w tej dziedzinie próbowali nas zniechęcić, ale Bóg jest tym, który ujmuje się za swoim ludem. I oczywiście, słuchajcie, jest coś takiego jak fałszywe poczucie bezpieczeństwa, oszukańcze czy samooszukańcze bezpieczeństwo, ale prawda jest taka, że tego, który upatruje swojego ratunku i nadziei w Chrystusie i w Jego krzyżu, nikt nie może potępić. I to jest po prostu taka nadzieja. Nadzieja nie jest w tym, że już teraz jakoś się bardziej staram, już teraz jakoś bardziej próbuję reformować swoje życie. To rzeczywiście by było fałszywe bezpieczeństwo i fałszywa pociecha, ale ta prawdziwa pociecha jest taka, że w swojej rozpaczy czy z oskarżeniami szatana udaje się pod krzyż i tam, czy stamtąd odchodzę pocieszony, stamtąd odchodzę z otuchą. Zobaczcie werset 8. Lecz Pan trwa na wieki, ustawia na sąd tron swój. Pan trwa na wieki. Pan jest Panem historii. On ustawia swój tron i on ustawia swój tron w jednym celu, a celem jest sąd. I teraz jak ten sąd będzie wyglądał? Sądzić będzie świat sprawiedliwie, bezstronnie osądzać ludy. Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, schronieniem w czasie niedoli. Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Jak wyglądają, czy jakiego sędziego mamy? Jak wyglądają Boże sądy? Po pierwsze, nie ma sędziego ponad nim. Boże sądy są całościowe. Będziesz sądzić świat sprawiedliwie. Czyli nie będzie czegoś, co się wymknie spod Bożych sądów. Nie będzie coś, co. Nie będzie nikogo, kto będzie mógł powiedzieć: ale Panie, ja nie podlegam Twojemu sądowi. Ale Panie, ja jestem neutralny. Ja się nie prosiłem na ten świat. Dlaczego Ty niby masz być moim sędzią? Biblia zapewnia, Słowo Boże, Boże objawienie, bo inaczej byśmy nie odgadnęli tego. Słowo Boże zapewnia, że cały świat będzie sądzony. Co więcej, będzie sądzony sprawiedliwie, według obiektywnej miary, bezstronnie, nie tak jak współcześnie bywają często sądy. Bóg będzie sądził według prawdziwej, obiektywnej miary, i tą prawdziwą, obiektywną miarą jest On sam. Ale zwróćcie uwagę też na wersety 10 i 11. Bóg obstaje przy porzuconym. Jeżeli my mamy być tacy jak Bóg, to też musimy obstawać przy tych, którzy są niepopularni. Bóg nie ma, jak czytamy, jak czytamy w 11 wersecie, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Bóg nie ma w zwyczaju porzucać niepopularnych czy pogardzanych przez większość. Widzicie, my często z różnych przyczyn, różnych taktyk jesteśmy przynajmniej kuszeni, by to zrobić, podczas gdy Bóg nie ma w zwyczaju porzucać niepopularnych. I słuchajcie, dochodzimy do 12 wersetu. I 12 werset jest, i tu rozważcie sobie w domu, bo nie wszystkim nie sposób się zająć. 12 werset stanowi serce tego psalmu. Serce, dlatego że od tego momentu psalm wydaje się rozchodzić w symetryczny sposób w obydwu kierunkach. A 12 psalm brzmi następująco. Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie. Opowiadajcie pośród ludów dzieła Jego. Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie. Opowiadajcie pośród ludów dzieła Jego. Czyli tak naprawdę wszystko sprowadza się do góry Syjon, czy do naszego śpiewu na górze Syjon. I teraz przypomnę krótko, co to jest góra Syjon, co to w ogóle, jakie to ma znaczenie. Syjon jest to jedno ze wzniesień w Jerozolimie. I w okresie przejściowym, po sprowadzeniu Arki do Jerozolimy, ale przed wybudowaniem świątyni, bo pamiętacie, że Arkę do Jerozolimy sprowadził Dawid, ale Dawid nie wybudował świątyni, dlatego że Bóg zabronił mu wybudowania świątyni. Świątynię wybudował jego następca Salomon i wybudował ją na górze Moria, nie na górze Syjon. Podczas gdy w tym okresie przejściowym Arka już była w Jerozolimie, ale świątyni nie było. Właśnie w tym okresie przejściowym nabożeństwo miało miejsce w namiocie, na Syjonie, i było to nabożeństwo, które wyglądało nieco inaczej niż obrzędy, które miały się rozpocząć w świątyni, która dopiero miała być wybudowana. Syjońskie nabożeństwo na Syjonie tak naprawdę wybiegało naprzód, czyli przypominało nasze nabożeństwo, nabożeństwo Nowego Przymierza. I przypomnę tylko, że ono było bezkrwawe, zawierało muzykę, śpiew, odbywało się, co więcej, o dziwo, odbywało się w bezpośredniej obecności Arki. pomieszczenie, które w żaden sposób nie było poprzedzielane, porozdzielane, zarówno Żydzi, jak i poganie, nie Żydzi, przebywali razem i razem oddawali Bogu cześć. Czyli dokładnie tak, jak miało być, co miało się stać, jak wygląda teraz nasze nabożeństwo Nowego Przymierza. W historii oczywiście mamy kilka takich momentów, że wbrew ustalonemu porządku nagle Bóg objawia porządek Nowego Przymierza, to co miało nadejść. Pamiętacie Melchizedeka, kiedy ten wychodzi, by przywitać Abrahama, daje mu dziesięcinę, a następnie wita go czym? Chlebem i winem. A Melchizedek był kapłanem Boga Najwyższego. Także jak mówię, jest tych zapowiedzi kilka już w Starym Testamencie. I teraz nabożeństwo na Syjonie, czy sumą tego nabożeństwa, podsumowaniem, istotą jego było dziękczynienie. Było oddawanie Bogu czci i dziękczynienia za wszelkie uratowania, którymi nas obdarował. Tak więc, według Psalmu 12, śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie. Opowiadajcie pośród ludu dzieła Jego. Tak więc cały sens naszego utrapienia, wszelkiej próby, całego naszego życia, wszelkiego dziękczynienia, tak naprawdę ten sens sprowadza się do nabożeństwa na Syjonie. Czyli cały sens tak naprawdę sprowadza się do mówiąc inaczej, nabożeństwa niedzielnego. Pamiętacie, kiedyś wam cytowałem już moją babcię? Moja babcia mawiała, że ludzie zachowują się jak zwierzęta, kiedy w niedzielę nie idą do kościoła, a mogą, czyli mają wszystkie możliwości ku temu, żeby się tam udać, a jednak zaniedbują, dlatego że nie widzą w tym, z tej przyczyny, że nie widzą w tym żadnego sensu czy żadnej wagi, doniosłości. Że zachowują się nie jak ludzie, ale bardziej jak zwierzęta. I rzeczywiście coś w tym jest, że tak naprawdę cały sens naszego człowieczeństwa, czyli sens całego naszego życia, właśnie sprowadza się do 12 psalmu, do śpiewania i do dziękowania Bogu, który jest na Syjonie. Czytamy dalej. Bo mściciel krwi pamiętał o nich, nie zapomniał wołania ubogich. I teraz zobaczcie, zwróćcie uwagę, tu może coś, jak powiedziałem, w domu, zwróćcie uwagę, że począwszy od 12 wersetu w obydwu kierunkach, wydaje się, że w podobny sposób ten psalm się rozchodzi. Bo mściciel krwi pamiętał o nich, nie zapomniał wołania ubogich. Zmiłuj się nade mną, Panie, spojrzyj na utrapienie moje, spowodowane przez tych, którzy mnie nienawidzą, ty, który mnie podnosisz z bram śmierci. Widzicie, Bóg podnosi nas z bram śmierci, i teraz zaraz nadchodzi kontrast z innymi. Posłuchajcie. Abym głosił wszelką chwałę Twoją w bramach córki Syjonu. Radować się będę wybawieniem Twoim. Radować się będę wybawieniem Twoim. Nie swoim, ale Twoim wybawieniem będę się radował. 16 werset. Pogrążyły się narody w dole, który wykopały. W sieci, którą zastawiły, uwięzła noga ich. Objawił się Pan, odbył sąd. W dziełach rąk swoich uwikłał się bezbożny. Bezbożne. Posłuchajcie jeszcze raz. Objawił się Pan, odbył sąd, w dziełach rąk swoich uwikłał się bezbożne. I teraz nie wiem dlaczego, tłumacze Brytyjki zostawili, tam jest słowo sela, ale tam jest jeszcze jedno słowo, które oznacza medytację, czyli jakąś przerwę, czy przerwę muzyczną. I to przerwę celową w tym celu, aby rozważyć te słowa, które właśnie zostały wyśpiewane. Objawił się Pan, odbył sąd, w dziełach rąk swoich uwikłał się bezbożny. Widzicie, ciekawe są sądy Boże, dziwne są sądy Boże. Kto dołki kopie, ten sand nie wpada. Mamy polskie przysłowie. 16 werset mówi: pogrążyły się narody w dole, które wykopały, w sieci, którą zostawiły, uwięzła noga ich. W dziełach rąk swoich uwikłał się bezbożny. Widzicie, kluczem Bożego sądu, wydaje się, dziwnego Bożego sądu, kluczem czy główną charakterystyką tego sądu jest tak naprawdę samozniszczenie. Że Bóg nie musi z zewnątrz wchodzić z jakąś swoją karą, przekleństwem, z jakimś nie wiadomo czym, żeby zaznaczyć swój sąd, ale prawda jest taka, że to jest Boży świat. Boży świat. I teraz jeżeli człowiek w Bożym świecie odrzuca Boże pouczenie, to w naturalny sposób dzieje się tak, że właśnie w dziełach rąk swoich bezbożny się plącze i upada poprzez własne knowania, w których, i to jest definicja knowania, w których nie bierze Boga pod uwagę. Werset 19. Bo nie zawsze biedak będzie zapomniany, nadzieja ubogich nie zginie na wieki. Powstań, Panie, by nie przemógł człowiek. Niech będą osądzone przed Tobą narody. Rzuć, Panie, postrach na nie. Niech widzą narody, że są tylko ludźmi. Sela. Widzicie, Bóg jest Bogiem wielkich, wszelkich zmian, wielkich zmian. Według wersetu 19, bo nie zawsze biedak będzie zapomniany, nadzieja ubogich nie zginie na wieki, ten werset mówi nam coś oczywistego, że ci, którzy dzisiaj triumfują, będą uczestnikami największej klęski. Widzicie, Bóg jest Bogiem wielkich, wielkich zamian. I dziwne są to sprawy, dlatego że pogardzani dzisiaj nagle znajdują największego, w dziwny sposób, największego obrońcę. Tak więc Bóg czyni te rzeczy, dziwne rzeczy, i to słowo kilkakrotnie już pojawiło się w tym psalmie, w drugim wersecie, wszystkim cuda Twoje. Wiecie, jak po hebrajsku słowo cuda, co oznacza? Oznacza rzecz wielką, straszną, ale też oznacza rzecz oddzieloną, czyli rzecz taką różną, rzecz inną niż te zwykłe, oddzielona, ale wielka rzecz. I teraz Bóg właśnie czyni takie rzeczy, wielkie rzeczy, oddzielone rzeczy, rzeczy, których my byśmy nigdy nie wymyślili. Ale końcówka psalmu, dwa ostatnie wersety. Powstań, Panie, by nie przemógł człowiek, niech będą osądzone przed Tobą narody, rzuć, Panie, postrach na nie, niech widzą narody, że są tylko ludźmi. Widzicie, w ten sposób wracamy do wersetu 4, 5, 6. Strach, klęska wrogów ludu, ale pociecha dla Ciebie. Co jest sednem tych dwóch ostatnich wersetów? Dwóch ostatnich wersetów sednem jest to, iż głównym problemem człowieka jest ten problem, od którego rozpocznie się następny psalm. Jaki to problem? Pycha. Pycha. Problem jest taki, jak to kiedyś ktoś ujął, problemem jest pogubienie się w relacjach. To jest tak, jakby ktoś klepnął rektora uczelni po plecach i rzucił: hej, jak się masz, stary? Wszyscy jesteśmy kumplami wszystkich, a niekoniecznie. Widzicie, człowiek pogubił się w tych relacjach, dlatego że uznał siebie za Boga i chce zająć Jego miejsce. Człowiek chce kontrolować całą rzeczywistość. I można powiedzieć, że te wersety, o których, że to, o czym mówią te dwa ostatnie wersety, niech widzą narody, że są tylko ludźmi, mówią o tym, że panuje jakiś straszny, złowrogi kryzys tożsamości. Człowiek nie chce poddać się nikomu. Uczynił z siebie i swojego umysłu tak naprawdę ostateczny punkt odniesienia. Człowiek uważa, i zobaczcie, czy tak nie jest, pomyślcie o ludziach wokół siebie, pomyślmy o sobie. Człowiek uważa, że wszystko może zrozumieć, że wszystko może pojąć. Współczesny człowiek mówi, hej, przyprowadźcie do mnie waszych bogów, wasze idee, nurze, niech przyjdą. A ja je osądzę, a ja ich wszystkich osądzę, wszystkich poddam osądowi i wydam swój wyrok, kim one, jakimi marnymi rzeczami tak naprawdę są. Bardzo słusznie, już sam tytuł tej książki, C.S. Lewisa, bardzo słusznie Lewis zauważył Bóg na ławie oskarżonych. Tak naprawdę człowiek teraz zasiadł na tronie, nie tak jak ten psalm głosi, ale człowiek uzurpuje sobie prawo do osądzenia, rozsądzenia wszystkiego, czyli człowiek uzurpuje sobie prawo do tego, że może najpierw pojąć wszystko, aby następnie wydać wyrok i wszystko osądzić. Ale zobaczcie, pragnieniem ludu Bożego, to pragnienie, które jest również wyrażane na Syjonie, to jest to, rzuć Panie postrach na nie. Niech widzą narody, że są tylko ludźmi. Pragnieniem ludu Bożego jest pragnieniem Bożych sądów. Pragnieniem, aby Boże porządki, innymi słowy, i tak za chwilę się będziemy modlić, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, aby Boże porządki zapanowały na tej ziemi. Tak więc psalm, jak powiedziałem, kończy się, tak jak się zaczyna, 4, 5, 6 werset, kończy się strachem i klęską wrogów ludu, ale to oznacza w bezpośredni sposób przyczyny radości i pociechy dla nas. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za słowo, dziękujemy Ci za Twoją pociechę, dziękujemy Ci, że Ty nie opuszczasz nas, że Ty w Chrystusie nas przyjmujesz, tak iż żaden oskarżyciel, żadne zniechęcenie z Jego strony nie ma do nas przystępu. Dziękujemy Ci za to, prosimy, abyśmy ufali Tobie, abyśmy wdzięcznymi, ufnymi sercami trzymali się Ciebie nawet wtedy, kiedy nastają czasy próby, nastają czasy ciężkie, czasy testu. Prosimy Ciebie również o to, abyśmy byli w stanie nieść tą nadzieję psalmu 9 tym, którzy wokół nas przechodzą przez podobne próby, podobne testy. Prosimy też, abyśmy byli w stanie wskazać, tak jak według pouczenia wersetu 12, śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie pośród ludu dzieła Jego. Abyśmy byli w stanie wskazać innym, iż sensem życia jest wdzięczność okazana Tobie. Dziękujemy Ci jeszcze raz. Powierzamy nadchodzący tydzień Twojej opiece. Amen. Amen.